Prepludre, Marta Młyńska. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, dzień dobry.
Masz piękną książkę dzisiaj z sobą. Pokaż, bo i grafika
bardzo
piękna.
Bardzo się cieszę. Tak, wypalona, jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym i całkiem nie zgasnąć.
Marta Młyńska, autorka oczywiście książki.
Z ilustracjami Asi Gwiz.
Tak, właśnie, bo ilustracje są świetne. Ale jesteś także nauczycielką języka niemieckiego.
Byłam, pracowałam w szkole, tak.
No, że, wiesz, ja myślę, że nauczycielem nie przystaje
się być. Tak, dokładnie.
Niemieckiego
już nie jestem. Tak do końca.
Jesteś również coachem, edukatorką. Starasz się nam przyswajać ten świat, który trochę nas zmęczył zawodowo.
Tak, staram się, robię co mogę z tym, co mam i rzeczywiście, tak jak powiedziałaś o byciu nauczycielką, to nią się nie przestaje być, choć w szkole już nie pracuję. I jednocześnie jestem też w dużej mierze nauczycielką nauczycieli i nauczycielek, bo bardzo wiele tych osób, które prowadzę w rozwoju, towarzyszę w rozwoju, to są właśnie cudne osoby ze świata edukacji i rozwoju osobistego.
Wiesz co, nie da się uniknąć wrażenia, ja nie mówię tego absolutnie złośliwie, absolutnie, no, bo mam okazję już przejrzeć książeczkę, którą napisałaś, że jest to książka o tobie.
W dużej mierze, no oczywiście są tam wątki autobiograficzne, powstała, zresztą jest na kanwie tego, co mi się przytrafiło, czyli syndromu wypalenia zawodowego. Gdybym nie przeszła tego stanu, nie doświadczyła, nie dotknęła tych załamań nerwowych, tego kryzysu, no to na pewno i wypalenia, nie wpadłabym w sidła tego stanu, no to na pewno ona by nie powstała, tego jestem pewna.
Przemek Stary napisał, że pomimo tego, że prawie sama uległaś temu samospaleniu takiemu, to jednak powstałaś jak z Feniks z popiołu.
Tak.
Kiedy był taki, wiesz, nim przejdziemy zaraz do książki, to... Kiedy był taki krytyczny moment, że stwierdziłaś, że zdałaś sobie sprawę z tego, bo to, że to się dzieje, to jest efekt długofalowy.
Tak.
My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Po drodze jest może przemęczenie, może nie wiem, spadła nam wydajność, jakieś badania krwi powinniśmy, może sobie, mamy milion myśli w głowie. Najpierw nim dojdziemy do tego, że to już jest ten punkt krytyczny i koniec.
Cudowne pytanie na dobry początek dnia i cudowne przywołanie Przemka oczywiście, psychologa, nauczyciela roku, autora książek, serii Szkoła Bohaterek i Bohaterów i mojego przyjaciela, z którym też pracuję i który napisał właśnie blerba i patronuje mojej książce. No i właśnie, akurat Przemek trafił do mojego życia, przytrafił mi się przypadek, nie sądzę, akurat doświadczałam trochę wcześniej, zanim doświadczałam tego trudnego stanu. Także na szczęście, bo mając go, że tak powiem, tak blisko siebie, będąc w takiej cudownej relacji, było mi o wiele łatwiej przez to przejść i bez niego myślę, że, znaczy jestem pewna, nie podołałabym. I bez innych wielu cudownych osób, no jednak Przemek odegrał taką rolę paradygmatyczną. No i plus, jakie to były symptomy, objawy? Piękne to, co powiedziałaś, czyli, że to nie był taki, że to się nie zadziało w jedną sekundę, że to jest o pełzającym stresie, o tym stresie chronicznym, który właśnie wpełza, wkracza do naszego życia, się tak rozlewa powoli, czyli to trwa miesiącami, tak? I te symptomy, objawy, o których powiedziałaś, tak? Czyli różnego rodzaju z ciała, somatyczne, wyczerpanie, przemęczenie, też po prostu te poznawcze, czyli apatia, smutek, frustracja, niezadowolenie, obniżone poczucie własnej sprawczości, skuteczności, takie wyczerpanie psychiczne, emocjonalne, to wszystko zazwyczaj powoli wchodzi do naszego życia, ale my to często wypieramy, udajemy, że tego nie ma, niby zamykamy te drzwi, tak?
Bo my kobiety nie chcemy sobie pozwolić na ten luksus gorszego samopoczucia.
Ojej, tak.
Prawda? My ciągle musimy być perfekcjonistkami, musimy mieć wszystko ładnie poukładane, nawet jak nie w szafie, to w życiu albo wszędzie dookoła. I chcemy sprostać jakiemuś takiemu chyba wymyślonemu trochę ideałowi kobiety, który przez lata gdzieś tam funkcjonował. Nasze mamy, nasze babcie, które dbały o dom, pomimo tego, że one zawodowo nie pracowały, to pracowały moim zdaniem 5 razy ciężej niż osoby, które pracowały zawodowo.
Wspaniale, że tutaj wzięłaś kobiety na tapet, bo oczywiście my jesteśmy socjalizowane, znaczy no te kolejne pokolenia, czy pokolenie Z-alfa, no już jest inaczej, my inaczej wychowujemy.
Uwielbiam młodzież,
po prostu powinnam
się od nich tyle uczyć pod tym względem.
Tak, ja jestem mamą 2 nastolatków, 12-14-latka i ciągle słyszę, wiadomo, że dzieciaki moje są nasycone tymi treściami psychoedukacyjnymi, także ciągle słyszę te teksty, nie mamo, teraz mam czas na odpoczywanie, nie mamo, nie mam zgody na to, nie mam przestrzeni, potrzebuję więcej czasu i tak dalej. Kocham. No nie jest to proste, ale kocham to, wielbię. Dużo większa świadomość i w ogóle metody radzenia sobie ze stresem, świadomość w ogóle swoich emocji, umiejętne wyrażanie ich, to jest w ogóle złoto. I wracając do twojego pytania, no my kobiety z pokolenia, no właśnie milenialsów, czyli te urodzone, no w latach 70., 60., 80., no byłyśmy socjalizowane w duchu tej uległości, grzeczności, to genialnie o tym pisze między innymi Natalia de Barbaro w Czułej Przewodniczce, czyli sposób bądź grzeczna, stój w 10 szeregu i te sławetne przekonania, które nam gdzieś tam wpajano, pokorne ciele, dwie matki się i ten archetyp tej od ciepłego ogniska. No i to oczywiście nie sprzyja to, co powiedziałaś, właśnie stawianiu granic, asertywności, a sprzyja robieniu, pozwolę sobie na kolokwializm, wszystkim naokoło dobrze, tak? Czyli takiemu people pleasingowi, o którym ja też piszę w książce, ludziodogadzaniu, poczuciu nadodpowiedzialności za innych ludzi, odpowiedzialności za emocje dorosłych ludzi, no i tak dalej, i tak dalej. Także to ugrzecznienie, ta uległość, to wszystko sprawia, że nam łatwiej w ogóle popadać w różnego rodzaju problemy zdrowotne, schorzenia, zaburzenia i też wypalenie, bo my się naddajemy. A jak do tego dorzucimy tę kanwę, o której wspomniałaś, czyli perfekcjonizm, czyli takie zbyt wysokie, jakieś wyimaginowane stawianie sobie poprzeczek, do których no na serio Wonder Woman i Iron Man w jednym nie są w stanie doskoczyć i wieczne poczucie frustracji i niezadowolenia, jak powstanie ten produkt finalny, no to jest gotowa mikstura i przepis naprawdę na samozamordyzm. Czyli po prostu perfekcjonizm, jest taka cudowna książka, Perfekcjonizm kliniczny dla psychologów, psycholożek klinicznych i tam jest i w wielu innych źródłach popularno-naukowych napisane, że koreluje bardzo z różnymi zaburzeniami i chorobami, zaburzeniami lękowymi, z depresją. Widać tą ścisłą korelację, tak samo z wypaleniem zawodowym, bo to jest o naddawaniu, nadwyrężaniu, nadambicjach.
Nie ma, a my ciągle tak, dajemy, plus, a już nie ma z czego.
Tak, bo ludzie niektórzy mówią, oj, to jestem taką perfekcjonistką, lubię, żeby było idealnie. Już słowo idealnie jakby błagam, odmówiony nam, powtarzając za Szymborską, idiotyzm doskonałości. Ten ideał, to tak jakby ta doskonałość jakby chcieć dotknąć i zobaczyć, nie wiem, Wi-Fi. Na serio, ta kraina jednorosłów skaczących, o czym też piszę w książce, nie istnieje. Bo tam jest wieczne niezadowolenie właśnie z tego, co stworzyłyśmy. I wieczne poczucie z takim kwasem na buzi, mogłam to zrobić lepiej, mogłem bardziej się postarać, jestem niewystarczająca. I takie samobiczowanie tam często, że tak powiem, odchodzi. To oczywiście syndrom oszustki, może się pojawić krytyk wewnętrzny, cały na czarno, ten nasz wewnętrzny oportunista, no to jest w ogóle uniwersum naprawdę samozatracenia się. Także perfekcjonizm, samo zło, naprawdę. A oczywiście w nomenklaturach psychologicznych też znajdziemy takie klasyfikacje, które mówią o tym adaptacyjnym, dezadaptacyjnym, jednak większość ekspertów i ekspertek jasno mówi, no hello, pozytywny perfekcjonizm to jest na serio oksymoron. Także no tam tak. Nie chciejmy iść. Sławetne na 80% to jest wystarczająco.
Nawet na 79%.
Dokładnie. Dokładnie, a perfekcjonizm jest związany z tak dużą dawką trudnych emocji, ogromnej dawki stresu, wiecznej frustracji, niezadowolenia i tego poczucia właśnie niewystarczalności i bycia beznadziejną osobą.
No na pewno obecne czasy i media społecznościowe w tym też nie pomagają.
No nie,
ale
nie, bo tam jest porównywanie też często.
Tak, Marta, wiesz, nie wiem, czy zauważyłaś, ale nie skończyłyśmy, w ogóle nie zaczęłyśmy pytania pod tytułem, kiedy ty zauważyłaś u siebie, że to no już właśnie. Jest tak, bo już mówiliśmy o symptomach, ale nie powiedziałyśmy o tym, kiedy ty zauważyłaś u
siebie. Znaczy ja już czułam od jakiegoś czasu, a ten jakiś czas to taki był rok, dwa, kiedy tak sobie myślę, że już to wypalenie ostro wpełzło do mojego życia.
Jako nauczycielka języka
niemieckiego.
Tak,
jako nauczycielka języka niemieckiego, germanistka. Takim bardzo wyraźnym sygnałem było między innymi, poza moim rozdrażnieniem, frustracją, poczuciem niezadowolenia, brakiem poczucia własnej sprawczości, ten moment, i to bardzo dobrze pamiętam, bo to było już kilka lat temu, kiedy po wejściu do szkoły już patrzyłam na zegarek i to tak długo
żeby
trwało
wyjść.
Tygodniami.
Okay.
Że Boże, kiedy koniec, a na przykład było za 10:08, miałam 6 lekcji, nie?
Okay.
Czyli po prostu ten czas był tak wolno, po prostu leciał mi, że to było dla mnie coś strasznego, dramatycznego i ta wizja, że będę tam musiała być do 14, do 15, a później jeszcze w domu ogarniać coś pracowego, no to było mi słabo, dosłownie na samą myśl o tym. I miałam nadzieję oczywiście, że to minie, że coś się poprawi, tak...
Że zapiszę się na jogę, pójdę na spacer,
tak,
wezmę suplementy,
tak, będę kolorować
super.
Mandale, tak. Pojadę do spa i jakoś to będzie, wygadam się przyjaciółkom i coś tam,
ale
nie,
tak to
pobędę
nie było.
W ciszy ze sobą, no ale to jednak nie było o tym. Także te znaki, objawy były zbyt niepokojące, plus mój nastrój, takie samopoczucie. Jestem z natury osobą pogodną, w ogóle serdeczną, relacyjną, a już stawałam się zgryźliwa, wyjacznie nerwowa, niezadowolona, rozdrażniona, taka roztriggerowana, czyli drobne błahostki były w stanie mnie wyprowadzać z równowagi, takie nieadekwatne. No i w ogóle całkowite nieradzenie sobie z trudnymi emocjami, ze złością, z lęku, lękiem, ze smutkiem, poczucie przytłoczenia i przede wszystkim nie chcę już tu być. Nie chcę być w tej przestrzeni, nic tutaj już nie mam tym ludziom do zaoferowania. To dla nauczycielki z tym poczuciem misji, biorę w cudzysłów, bo nie cierpię tego słowa, bo od razu jest taka konotacja tej misyjności, tego mesjaństwa, tej drogi krzyżowej i braku adekwatnej gratyfikacji finansowej do na przykład tam kompetencji i kwalifikacji, ale takiej z takim Berufung z niemieckiego, czyli z takim powołaniem, tak to nazwijmy. To było szczególnie trudne dla takiej osoby jak ja, która zawsze kochała swoją pracę bardzo, oczywiście aż za bardzo, ale to może o tym później. Ta zmiana, taka w moim podejściu i nastawieniu, że coś, do czego pałałam w ogóle tą pasją, co stanowiło zawsze dla mnie duży aspekt, duży kawałek funkcjonowania, stawało się czymś okropnym, wstrętnym, do czego przestałam pałać tą miłością. I nie czerpałam z tego satysfakcji. To było trudne, ta zmiana mojego podejścia, nastawienia.
Nie wiem, czy powinnam zadać to pytanie,
bo tutaj... A dawaj, najwyżej nie odpowiem.
Czy do tego twojego złego takiego samopoczucia i tego, że nie chcesz być w tym miejscu, mogło się przyczynić ten cały system działania edukacji, szkół i tego wszystkiego, bo jednak nie umówmy się, ale to jest dosyć toporny temat, toporna instytucja, zresztą z Przemkiem Staroniem też o tym nieraz rozmawiałam na naszej antenie. On też zmieniał, starał się zmienić podejście w tej instytucji z mniejszymi, większymi skutkami.
Tak.
Ale wiem, że to walczycie o to, żeby ta zmiana jednak była widoczna wśród podejścia nauczycieli, szkół i wszystkiego innego. Czy ta instytucja też jako taka miała na ciebie wpływ, że to działało?
W ogóle to, co powiedziałaś właśnie tutaj o Przemku, wiele nauczycielek cudownych i nauczycieli robi, co może z tym, co ma, a ma przeogromne w ogóle zasoby, potencjał, możliwości, talenty, no bo to jest naprawdę tak niedoszacowany i niedofinansowany zawód, gdzie ma, w ogóle nauczycielki, nauczyciele są jednymi z najbardziej wypalonych, no bo wiadomo, to napięcie, w ogóle to...
Jest głośno, to stres, są trudne warunki pracy, umówmy się, bo jeżeli ktoś nie wierzy, to zapraszam, pójść do szkoły
tak,
w czasie przerwy chociażby, prawda? I to nie jest tak, że w szkole, w czasie lekcji jest cicho, bo nigdy nie jest cicho, nie ma takiej możliwości i plus jeszcze przerwy, to są trudne warunki pracy.
Trudne warunki plus praca z ludźmi, z młodymi ludźmi, którzy są bardzo, coraz większa ich jest ilość w kryzysach psychicznych, mnóstwo interakcji, natężenie stresu, tam jest porównywane według badań do ludzi, którzy po prostu są pilotami w ogóle, śmigłowców, nie? Także naprawdę plus ciągle zmieniające się, wiadomo, i władza, czyli w ogóle podstawa programowa, dokumentacja, liczebność klas, wiadomo, osoby teraz przybywające do nas migranckie, tak samo. To jest wszystko w wiecznej zmianie. Tam naprawdę jedyną stałą jest zmiana, wiadomo, Heraklit to powiedział. Jednak tych zmian jest za dużo, za bardzo, za często. I to ma fatalny wpływ na funkcjonowanie. Plus, no w ogóle te nasze z reguły, wiele z nas, nauczycielek, nauczycieli, ma takie tendencje osobowościowo-temperamentalne do nadambicji, do chęci zbyt dużej pomocy, zbyt dużej empatii, zbyt dużego zaangażowania, chęci oczywiście z dobrej intencji, wsparcia, pomocy, rozwijania kompetencji młodych ludzi, no ale to są wrota właśnie do wyczerpania, do wypalenia zawodowego. I zapomniałam, jakie było pytanie.
A to byś nazwała jako przyczyny zewnętrzne czy wewnętrzne?
Aha, o super, bo w ogóle o tym tak samo piszę w książce. To wszystko, co o systemie niesprzyjającym, jakże wymagającym wielu zmian i przemian, no to są przyczyny zewnętrzne, tak? Jakieś w różnych szkołach jest różnie, są cudowne dyrektorki, dyrektorzy, no Oktawia Gorzeńska w Gdyni do jakiegoś tam czasu była cudowną dyrektorką, tak? Teraz tutaj jest wiceprezydentką. Mnóstwo znam wspaniałych dyrektorek, czy Marzena
Kendra. Ale oni
Kendra
też często
robią,
nie
zmieniają.
Tak, ale często też nie mogą przeskoczyć tego systemu.
Nie mogą, no nie właśnie. Mogą. Plus jest też oczywiście w wielu placówkach, no wiadomo, jest też mobbing, jest mikrozarządzanie, szklane sufity, nieawansowanie ludzi. Tam dyrektorki, dyrektorzy też są po prostu no, poddawani, odgórnie w ogóle są do nich wielkie wymagania i oczekiwania. Plus non-stop oceniające społeczeństwo, które ma mniejszą, większą wiedzę w tym zakresie. No często w ogóle ocenia, jest sporo tego hejtu. No i my jesteśmy...
Rodzice też nie pomagają.
No, niektórzy pomagają, niektórzy nie, znowu to zależy, ale naprawdę jest to przepiękny, przecudowny zawód, bo możesz ratować ludziom, nauczycielki, nauczyciele ratują ludziom innym cudownym życia, tworzącym inne zawody, jak to Przemek często powtarza, co nie zmienia faktu, że jest bardzo wyczerpujący i naprawdę trudny. I tutaj ta rezyliencja, czyli odporność psychofizyczna musi być na najwyższym z leveli. Także ja kłaniam się w pas, zresztą poświęcam cudownym nauczycielkom, nauczycielom, bo z tamtego środowiska się wywodzę, rozdział w swojej książce i piszę, no jak jest, plus no jak można sobie z tym poradzić. Także dużo jest tych okoliczności zewnętrznych, niesprzyjających, tak? Oczywiście nie same, bo ostatnie, co ja będę robić, to po prostu upatrywać w innych wszędzie naokoło, plus nasze takie takie tendencje osobowościowo-temperamentalne, czyli ten pracoholizm, nieumiejętność stawiania granic, opiekowania się sobą, te zosie samosie, nieproszenie o pomoc. Wiele z nas tych zoś samoś jest w tej edukacji i to nie sprzyja naszemu dobrostanowi i zdrowiu psychofizycznemu. Także no jest tego całkiem sporo. A pierwsze, co to świadomość, czyli zauważyć, jak ja mam, nie? Jak ja mam, w co ja wierzę, jakie są moje przekonania, jak ja mam myśli, emocje związane z obszarem praca, no bo rozmawiamy o wypaleniu zawodowym. Także no, to jest potężne uniwersum, potężny obszar do zaopiekowania. Ale no, krok po kroku, nie? Mikro, w ogóle kroki dają makroefekty.
Przedpremierowo można już książkę kupić, tak. Ale jutro pojawia się już tak oficjalnie.
Tak, będzie w Empikach i w różnych dostępnych, że tak powiem, księgarniach. Już widziałam, że się pojawiła, dużo ludzi już ją zamówiło wcześniej, przedpremierowo, także dociera do nich teraz od tam 2 dni, a już bez problemu od jutra będzie ją można nabyć w wielu, wielu księgarniach.
Mówiłaś o tych objawach, których sama doświadczyłaś, o których piszesz też w książce, jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe. Jak sobie z tym poradziłaś?
Właśnie a propos, jeżeli chodzi o objawy, to nie wspomniałam piszę o czym, oczywiście o tym w książce, między innymi o tym, co różnicuje wypalenie zawodowe, które nie jest chorobą, jest syndromem, od depresji, która jest oczywiście chorobą i znajdziemy ją w różnego rodzaju klasyfikacjach problemów zdrowotnych i zaburzeń zdrowotnych, tak jak ICD-11 czy tam DSM-5. Jest taki kawałek w wypaleniu zawodowym o cynizmie, sarkazmie i depersonalizacji, czyli po prostu my już tak bardzo nie identyfikujemy się z tym miejscem pracy, z tymi ludźmi, że po prostu jesteśmy często złośliwi, nawet wredni. W ogóle może dojść do takiego uprzedmiotawiania drugiej osoby. Tak bardzo chcemy się zdystansować i tak bardzo sobie z tym nie potrafimy poradzić, że po prostu reagujemy tak na inne osoby. Ja pamiętam u siebie takie momenty, kiedy ta irytacja była wzmożona, ta drażliwość na innych ludzi, kiedy nie chciałam tego kontaktu, gdzieś tam się izolowałam. To było bardzo trudne dla mnie, osoby właśnie takiej towarzyskiej, responsywnej, wesołej, pogodnej, tak jak mówiłam, i życzliwej, i relacyjnej. Także sama siebie hejtowałam za to, że ja się tak czuję i też tak zachowuję w stosunku do innych ludzi.
Zdawałaś sobie z tego doskonale sprawę.
Widziałam, ale chciałam oczywiście wyprzeć, zapomnieć. Miałam nadzieję, że to minie, oj, przejdzie, to sławetne samo minie. No tylko, że wypalenie to nie jest to sławetne przeziębienie, na które tam lekkie, małe, czy tam okazjonalny ból głowy półgodzinny raz na miesiąc. Nie?
Sama sobie zdałaś z tego sprawę, czy ktoś cię naprowadzi?
Już mówię. Plus oczywiście obniżone poczucie własnej sprawczości i to wyczerpanie emocjonalne, a dodam jeszcze, że przy depresji no tam może odrobinę jakiś 0,0, tam 1% jest tego cynizmu, ale to nie są objawy osiowe. Cynizm, sarkazm, depersonalizacja. No i oczywiście, no mam dość duży wgląd w siebie, miałam mniejszy wtedy, ale on tak był, że tak powiem, był niemały i widziałam, co się dzieje, tą zmianę u siebie, plus bliskie osoby mi dawały jasne sygnały, że dzieje się coś niedobrego, nie? Najbliższe, te serdeczne, które wiedziałam, że nie są tam czy złośliwe i życzą mi dobrze. No i ja już się bardzo męczyłam w tym miejscu, w którym pracowałam, bardzo już tam nie chciałam być. No i no właśnie Przemek, o którym wspomniałaś, rozmawialiśmy, plus no w moim życiu działo się dużo różnych zmian, też w tym życiu osobistym niełatwych i to było już takie kombo, czyli i w pracy, i w różnych relacjach, takie dochodziło takich mikrokryzysów, które spowodowały taki makrokryzys, taki polikryzys, także ja już wiedziałam, że ja tego sama nie udźwignę, że jakieś metody autopomocowe, przepłakiwania, ryczenia z przyjaciółkami, rozmowy z moim cudownym mężem, który jest zawsze dla mnie wspaniałą opoką i wsparciem, no, że to już jest za mało, że to nie pomoże, że to ta herbatka, ta witaminka C, sławetna na przeziębienie, nie, że tu potrzeba czegoś więcej, że tu potrzeba wsparcia eksperckiego, profesjonalnego, czyli psychologa, psycholożki, tam psychoterapeuty, psychoterapeutki. No i uświadomiłam to sobie właśnie po rozmowie z Przemkiem, znowu go tu przywołuję, który zapytał mnie, niby przypadek, oczywiście nie sądzę, czy, że dziwne, i to nie było w ogóle oceniające i tak dalej, tylko wyciągam to trochę z kontekstu, o kurczę, że ja myślałam, że ty już byłaś na psychoterapii, nie? Poznając tą moją taką całą historię. I to było takie uderzające, piorunujące, że rzeczywiście sobie zdałam sprawę, że to jest ten moment, że ten najwyższy, sławetny czas, żeby tam się udać. Mm-hmm. Tam, do tego miejsca, do którego tak bardzo nie chciałam iść, to bo miałam poczucie, że jestem tak silna, że poradzę sobie ze wszystkim sama. No ale hello, boli nas 8, mamy, no nie wiem, operację na otwartym sercu, też sobie same nie robimy, chociażbyśmy były chirurżkami czy chirurgami.
Oj, zrobiłybyśmy sobie, znając kobietę, no, byśmy sobie zrobiły.
Albo 8, no nie proponuję sobie samemu wyrywać, także z tym bólem idziemy do eksperta i ja też się udałam do najcudowniejszej na świecie psychoterapeutki, dzięki której no nie popadłam w depresję, bo już było bardzo blisko i ona o tym powiedziała, że ho, ho, kochana, no już jeszcze takie tam 2 tygodnie i byśmy tutaj miały taką deprechę kliniczną ostrą. Oczywiście z niej się wychodzi z tej choroby, no ale po co tam trafić do tej otchłani, nie?
No i teraz takie pytanie, ono się może zadać trochę takie teraz czasem trywialne, bo my sobie tutaj tak robimy i rozmawiamy, pewnie tak. Ciężej to będzie usłyszeć osobom, które są w tej sytuacji, w której ty byłaś, i sobie próbują z tym jakoś poradzić. Czy warto spłonąć dla jakiejś sprawy?
Nie, w ogóle no, spłonąć, właśnie. Zobaczcie, ale spłonąć, czyli ze mnie nic nie zostaje, to jest takie no, rozdaje.
Ale my tak lubimy, Marta, my tak lubimy.
No ja wiem, no prawie sama to zrobiłam, nie? No prawie po prostu spłonęłam, bo to było o samopoświęceniu, o tym misji, o tym byciu dla innych, a my zapominamy, że tylko dając sobie te sławetne maseczki w samolocie i tak dalej, tylko dając sobie dajemy innym. Ja byłam już sfrustrowaną, niezadowoloną, taką zołzowatą nauczycielką, a hello, tylko szczęśliwy nauczyciel, nauczycielka czyni ucznia, uczennicę szczęśliwą. Szczęśliwymi.
To tak jak z rodzicami,
jest,
nie?
Jest taka cudowna rodzice. Książka, wyda mi sama Mania. Tak, szczęśliwy nauczyciel czyni świat lepszym, czy szczęśliwym. Ja już teraz, poprawcie mnie, bo się chyba pomyliłam, ale hello. Mylimy się, jesteśmy tylko ludźmi. Także nie, spłonąć dla sprawy, znaczy no, ja bym tutaj nie rekomendowała, no bo to jest o takim poświęceniu w ogóle swojego życia. Oczywiście, jak ktoś dokonuje świadomie takiego wyboru, no to to jest jego świadomość. Wiadomy wybór, to proszę bardzo, no ja nie jestem fanką oddawania życia swego w imię, no na przykład, no a już w ogóle do jeżeli chodzi o uniwersum pracy, nie, no bo, no sorry, mam jeszcze inne przestrzenie, życie zawodowe, relacje, duchowość, religijność, taką sport, pasję dla kogoś i tak dalej, no to jest jeden z obszarów, jedna z przestrzeni, jest wiele innych.
Czyli warto powiedzieć stop w pewnym momencie.
No, dokładnie. Jak już widzimy, że no właśnie jest ta zmiana, częstotliwość różnego rodzaju objawów, intensywność, kiedy to nasze życie, kiedy ten obszar zawodowy wręcz dezorganizuje i ma fatalny wpływ na jakość naszego funkcjonowania, no to są takie potężne alerty, nie? Mhm. Że trzeba się tym zaopiekować. Nie płonąć, żeby spłonąć, tylko żeby ewentualnie na przykład w pracy nauczycielki, żeby zapalać tych innych. No sorry, no trzeba płonąć. Mhm. Nie ma innej opcji.
Czy w tej książce, ale to powiemy za chwilę, bo musimy znowu chwilę się...
Dobrze.
ale czy ty w tej książce dajesz rady nauczycielom?
Rady nie, bo nie jestem fanką dawania rad, ale pokazuję im, jak można budować plan samoopieki. Nie jakiś akt jednorazowy, pół rolki na Instagramie, 2 tipy i zrób to, a będziesz lepszą wersją siebie. W ogóle nie cierpię tego hasła, które przynosi tak dużo złego. Tylko pokazuję, jak można budować w różnych obszarach, od fizycznego, poznawczego, emocjonalnego, relacyjnego, jak można powoli budować, właśnie zaopiekowywać, tak to nazwę, się sobą krok po kroku.
No, rozmawialiśmy o tych radach złotych, których dawać nie lubisz.
Nie.
Rada to nie jest dobre słowo, czyli...
Może rekomendacje,
czyli
wskazówki.
Długofalowe rozwiązanie?
Tak, długofalowe pokazuje, jak można budować plan samoopieki, czyli jak być w procesie, bo my często chcielibyśmy już natychmiast te tipy, te wskazówki, które by zadziałały, bo jesteśmy niecierpliwi z racji, z wielu powodów, choćby z tego przebodźcowania i przestymulowania, bo tyle bodźców, co my przyjmujemy, to
ale
jest
ja też lubię szybkie rozwiązania, wiesz.
No ja też bym chciała,
jak
wiesz,
coś nie pasuje, albo nie mogę z czegoś ten...
Tak, to, natychmiast mieć ten efekt, czyli jak zwykle sławet być o 5 kilo szczuplejszą i tak dalej, znaleźć pracę szybciej tam wymarzoną, czy po prostu jechać na Teneryfę i uzbierać na to w 2 dni.
Czyli dobra, poczekaj.
Jesteśmy niecierpliwi.
No dobrze, no to w takim razie stwierdzamy, że jesteśmy wypalone zawodowo, że to nie jest to, co chcemy robić, albo chcemy gdzie indziej to robić, bo takie sytuacje też bywają.
Tak.
Bo nam nie odpowiada, nie wiem, towarzystwo, budynek, cokolwiek innego, młodzież, dzieci. No i teraz stwierdzamy, że to nie jest to od czego zaczynamy?
Dobra, super, że powiedziałaś, właśnie stwierdzamy. Ja też tutaj piszę w książce, mam taki rozdział dotyczący diagnozowania siebie. My za często zatrzymuje się na tej autodiagnozie. My znowu doktor Google włączamy, czy tam teraz chat GPT, co mi jest, analizujemy i tak dalej. Nie. My nie jesteśmy być w stanie jednocześnie narzędziem i rzemieślnikiem i nie potrafimy stanąć jakby obok siebie, być obiektywni wobec siebie. Równa się samodiagnozowanie? Nie. Ja mogę zauważyć, i to jest cudowne, w ogóle świadomość, świadomość, niepokojące objawy, tak, że coś się dzieje nie tak i wtedy to jest przestrzeń, jak mi nie pomagają takie metody autopomocowe, samocoachingowe, mindfulnessy, techniki radzenia sobie ze stresem, tak, lasoterapię, treningi redukcji stresu, czy nawet urlop mi nie pomaga, jakieś L4, bo czuję, że już tam nie dam rady, no to ewidentnie to te metody są niewystarczające, zbyt słabe, że tak powiem, i nie pomagają. I wtedy ja bym nie szła w takie diagnozowanie siebie, że ja na pewno jestem wypalona. Ja mogę sobie domniemać, ale to jest czas, żeby na pewno iść do specjalisty, do specjalistki. Mhm. Może zacząć od właśnie, ty powiedziałaś o badaniach profilaktycznych i to jest super, no bo to tak samo jak z depresją, no trzeba zobaczyć, podstawowe badania w ogóle zrobić.
Okazuje się, że kobiety wcale tych podstawowych...
Tak, witamina D3, nie robią anemia takich, może to jest, nie?
Tak.
Stąd też spadek witalności, nie?
I nie zdajemy sobie w ogóle sprawy, że na przykład brak witaminy D3, która tak. w Polsce jest powszechny,
tak, tak.
bardzo Większość źle wpływa na nasze samopoczucie.
No,
nam
dokładnie.
Się wydaje, że po prostu nam się całe zdrowie posypało, a wystarczy zrobić podstawowe badania.
Tak, tak, no. tak. Dlatego ja tutaj bardzo polecam pójście do po prostu lekarza i wtedy jak wykluczymy te takie problemy typowej, powiedzmy natury somatycznej, tak, choć tak naprawdę to choroby psychosomatyczne, zresztą ciało, umysł, wszystko ze sobą połączone, no to idźmy dalej. Ten psycholog, psycholożka, psychoterapeuta, psychiatra, to już nieważne, tak? Gdziekolwiek my nie trafimy, miejmy nadzieję, że to będzie oczywiście cudowny ekspert czy ekspertka, no ale to już jest ekspert od zdrowia psychicznego. On ewentualnie pokieruje dalej. Do mnie też na coaching trafiały niejednokrotnie cudowne kobiety, gdzie ja już im pomagałam w tu i teraz jakimiś metodami samopomocowymi, ale i tak korzeń tego problemu, nazwijmy to, ta przyczyna leżała w przeszłości, a to już nie jest na coaching. To już jest do zaopiekowania, no różnie, może być przez psychologa, a najczęściej przez psychoterapeutę, czy tam tkę, nie? Także ja wtedy mówiłam, cudnie, zrobiliśmy, co mogłyśmy, a teraz to jest
nie dla mnie
żebyś
robota.
Się zaopiekowała, tak, to jest inny kaliber, to jest dokładnie do zaopiekowania przez inną osobę ekspercką. Także nie autodiagnozowanie, ja mogę sobie domniemać i tak chmini, że to może być to i potrzebuję diagnozy od po prostu osoby eksperckiej i też tam idę, nie?
Jakby ta sama świadomość tak. swoja, że coś się z nami nie tak, to już jest dużo, kiedy my sobie jednak pomyślimy o tym, że coś z nami się może dziać.
Tak, coś z nami się może dziać, tak. nie? No właśnie nie, że coś z nami jest nie tak, bo też mamy często poczucie wyrzutu sumienia, tak jak ja miałam na przykład, że Boże, jak ja mogę już nie lubić tej pracy, przecież ja zawsze kochałam bycie z innymi, stowarzyszeniem w rozwoju, dmuchanie im skrzydła, co ze mną jest nie tak, jestem beznadziejna, tylko coś z moim samopoczuciem jest nie tak, nie?
Ja myślę, że mówienie tak. sobie przede wszystkim, że mamy prawo do złego samopoczucia
Super, tak.
jest świetne, tak jak rozmawialiśmy tak. wczoraj, miałam wczoraj umyć okno. No nie umyłam.
No i
obejrzałam
no właśnie.
sobie serial, no i... bo miałam na to ochotę i poszłam z koleżanką na spacer.
I to jest cudowne, w ogóle a propos planu samoopieki i perfekcjonizmu, z tej listy to do, której mamy zazwyczaj milion pierdyliard, co za kolokwializm rzeczy, odpuścić kilka. I to jest takie, ja wiem, że my perfekcjonistki, wiele z nas nimi jest, perfekcjoniści będziemy się trząść, że Boże, jak to zostało niezrobione, ale to jest taki mikrokrok, jak ja sobie odpuszczę i na drugi dzień wstanę i hello, świeci, dalej słońce, no lub pada deszcz, wiadomo. Ale wszystko się dalej kręci i te ciut brudne okna jakby nie wpływają na kondycję psychofizyczną moją i najbliższych, to mogę mieć takie poczucie, o kurczę, rzeczywiście może się opłacało i warto poleżeć na tej zwyczajnej kanapie, iść na spacer z psem, nic nie robić, nie wiem, popracować, tak jak ty mówiłaś, że kochasz w ogrodzie pobyć, to jest cudowna tak. metoda w ogóle na redukcję choćby stresu. Także tak jak ja zauważę, zdejmę z siebie te nadmiar obowiązków i powinności i zobaczę, że naprawdę wszystko się dalej toczy bardzo dobrym rytmem, to mogę mieć takie poczucie, ej, nie? Że ja mogę może ciut odpuścić.
Nadal okno jest brudne, żeby było jasne, tak, ale dzisiaj ale sobie no tak i... zaplanowałam, że zrobię, a jak nie tak. zrobię, to zrobię później.
Dokładnie, pomyślę o tym jutro
okna
na Scarlett O'Hara.
Nie zając, nie uciekną, drogie
tak,
panie.
Tak.
To chyba jest cała metoda też w tym, żeby sobie trochę zacząć odpuszczać, bo ja tak. to, ten brak takiego luzu naszego, ja nie mówię tak. tutaj towarzyskiego luzu, tylko tego takiego ogólnie życiowego tak. powoduje bardzo wiele niedobrego i złego.
Tak, spina, napina, tak. niepokój, napięcie, to jest w ogóle przyczynkiem do no choćby no życia w tak dużym lęku, a to jest znowu życie w zbyt dużej ilości, częstotliwości lęku, no to jest krokiem do zaburzeń lękowych.
A główny nasz taki lęk to, co powiedzą inni, prawda? Jak nas ocenią, jak na nas spojrzą,
tak,
bo to okno jest
pomyśl,
umyte, albo byłam, albo nie byłam, albo coś, no tak, jest tego tak. naprawdę mnóstwo.
A tak naprawdę rzeka. To badania mówią, że ci inni to z reguły myślą o sobie, że tam chyba 80 czy 90% w ogóle nie myśli o nas. My myślimy, że tam Genia, Krysia,
Ktoś
Marysia sobie
myśli,
a oni jakby błaga, myślą o tym Rosole, co zrobią na obiad, kiedy będę mogła się położyć, albo o której dziś odebrać dziecko. Są zaaferowani, zaabsorbowani swoimi sprawami.
Albo jeszcze jedną, ja przynajmniej mam taką, tak zauważyłam taką rzecz, że oni często często myślą o nas, bądź mówią o nas tylko dlatego, żeby swoich problemów
Jezu,
nie widzieć.
Jezu, tak, w ogóle mega mądre, prawda? Co powiedziałaś. No bo wiadomo, tak, że łatwiej się zajmować rozwiązywaniem cudzych problemów i cudzym życiem. Tak.
Marta Młyńska, ja ciebie razem ze mną. Marto, musimy kończyć. Bardzo dziękuję.
Autorka dziękuję bardzo, książki. Było mi z tobą cudnie. Wspaniałe, mądre, świadome pytania i dajesz cudowną przestrzeń do rozmowy, także bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, Marta Młyńska, autorka książki Wypalona, dzisiaj była moim gościem, a książka już od jutra do nabycia.
Tak, można zamawiać.
Można zamawiać. Tematy świetne. Ja już miałam okazję przejrzeć w większości, bo dostałam taką lepszą wersję, taką szybszą bym powiedziała. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Dziękuję ci bardzo, dziękuję wam bardzo, że z nami byliście.